Gościmy w domu arcybiskupów poznańskich. Zbliża się rocznica Chrztu Polski, 1050. rocznica tego fundamentalnego wydarzenia dla życia naszej ojczyzny i Kościoła w Polsce. Księże arcybiskupie, Jan Paweł II w pamiętnej homilii na Placu Zwycięstwa w roku 1979 mówił, że nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski, przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi, dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, mówił Jan Paweł II. Dzisiaj nie brak propozycji także niestety w Polsce, niektóre może nawet tu i ówdzie się realizują, by ten węzeł dziejów ludzi i narodów, i konkretnie naszego narodu, toczących się w Jezusie Chrystusie, jak mówił Jan Paweł II, przeciąć. Jakie Kościół ma wobec tego antidotum? Jaka jest propozycja Kościoła wobec tych głosów?
No właśnie trwanie, umacnianie się w Chrystusie, umacnianie się w tych korzeniach, które dają stabilność. To, że ruchy sekularyzacyjne istnieją i że one istniały także w XIX wieku, to jest sprawa oczywista. Ten, kto chce oderwać człowieka od Stwórcy, no, automatycznie chce go kierować ku stworzeniu, ku samemu człowiekowi, ku kultowi człowieka, jakoby powiedzmy demiurga, czyli tego, który sam siebie tworzy i sam jest dla siebie Bogiem. Czyli jest to ostatecznie jeszcze inna, nowa forma bałwochwalstwa. Tym razem, powiedzmy, podmiotem tego bałwochwalstwa nie ma być może to czy inne dobro ziemskie, ale ma być sam człowiek. Jak to wyglądało w przeszłości, w tym socjalizmie narodowym i w socjalizmie międzynarodowym, to doskonale wiemy. Oni postawili właśnie na człowieka Boga. Odcięcie od korzeni chrześcijańskich i zwrócenie w całych społeczeństw ku immanentyzmowi, czyli praktycznie poprzez odcięcie od całej sfery tej nadprzyrodzonej i sprowadzenie człowieka do tego płaskiego wymiaru ziemskiego, poza którym nie miało być żadnego innego wymiaru. I to wszystko, co mamy za sobą, pokazuje, czym się kończy kult człowieka. Cała historia objawienia, cała historia zbawienia, ona jest pełna, powiedzmy, pouczeń o tym, czym się kończy właściwie odejście człowieka od Boga do bożków. To nie jest zabawa, ani nie jest to, powiedzmy, prosta gra, ale koniec końców człowiek, powiedzmy, zapada się. Człowiek zapada się w sobie i zostaje pozbawione społeczeństwo tych podstaw silnych, stałych i niewzruszonych, które daje prawo Boże. Bo praktycznie, jeśli weźmiemy człowieka jako jedynego kreatora rzeczywistości ziemskiej, no to można powiedzieć, że w ramach systemu demokratycznego można ustanowić wszelkie prawa, jakie tylko w tej chwili danej tej większości przyjdą do głowy, pod wpływem zasadniczo kapitału, który formuje media, który kształtuje media, który wywiera też i presję na media, no a te z kolei na świadomość ludzką. Także to, co kiedyś było morderstwem, dzisiaj jest nazywane dobrą śmiercią. To tylko jest jeden z przykładów tego, jak można za przyczyną odejścia od Stwórcy i od Chrystusa doprowadzić człowieka do śmierci, twierdząc jeszcze na dodatek, że on tego pragnie i że to jest największe dobro, jakie można mu wyświadczyć, czyli śmierć.
Piotr Skarga przyrównywał Polskę do starego dębu, który bardzo się rozrósł, ponieważ jego korzeniem jest Chrystus. Czy ksiądz arcybiskup, patrząc na Polskę dzisiaj, nie obawia się o kondycję tego dębu, ewentualnie jakichś takich robaczków, które gdzieś by podżerały korzenie albo niszczyły liście, korę?
Na pewno jest ciągle ta batalia, którą trzeba toczyć o zdrowy korzeń i o zdrowe drzewo, dlatego że sekularyzm, powiedzmy, on wchodzi powoli w mentalność ludzką i inaczej niż za czasów komunizmu nie idzie tą drogą agresywną, tylko wychodzi inną drogą, to znaczy idzie w kierunku przyjemności, kultury przyjemności, która to kultura jest pożądana przez człowieka i bardzo chętnie przez niego absorbowana. Takim przykładem dla mnie najbardziej okrutnym to jest właśnie wprowadzenie tych pomocy materialnych dla samotnych matek wychowujących dzieci. Pozornie to wydaje się rzecz humanitarna, z miłosierdzia wypływająca z trudnej sytuacji, ale w sumie przez wprowadzenie takiego prawodawstwa doprowadzono do tego, że mnóstwo małżeństw, które żyje w tej konwiwencji, które powstały dzięki temu, sprawiły, że lawinowo poszło coś takiego jak w księgach metrykalnych pojawienie się coraz większego procentu dzieci pozamałżeńskich. Na przestrzeni 25 lat, gdy przyglądałem się tym księgom metrykalnym, księgom chrztów, z rzadka zjawiło się jakieś dziecko pozamałżeńskie. A teraz, w tym ostatnim czasie, się okazało, że odwrotnie. To idzie nieraz w dużych miastach ku połowie dzieci z małżeństw i dzieci pozamałżeńskich. To jest właśnie przykład, że złe prawo preferujące związki wolne stworzyło taką sytuację, w której ludzie ochrzczeni, chrześcijanie, bardziej cenią pieniądz aniżeli wiarę. Bo to ostatecznie taka jest decyzja. Taka ostatecznie, i to bez męczeństwa, bez groźby śmierci. Odstępują od wiary po to, żeby dostać ten powiedzmy pieniądz, który w trudnej sytuacji wydaje mi się bardzo potrzebny. Tak więc wprowadzenie równości między jedną matką i drugą matką, między matką w małżeństwie i matką poza związkiem małżeńskim, to dopiero gwarantuje, że ludzie z powrotem mogą wrócić, powiedzmy, do małżeństwa chrześcijańskiego, co też nie jest szczególnie pocieszające, bo jeżeli to się dokonuje dzięki pieniądzom, to słabo świadczy o kondycji moralnej samych Polaków. Słyszałem taki przykład, nie powiem kto mi to o tym złożył, o jednym z miast tutaj w zachodniej Polsce, gdzie wprowadzono samorządową równość jednych i drugich związków i pomocy tej materialnej dla rodziny i dla matek w rodzinie i dla matek poza rodziną. I okazało się, że nagle masowo zaczęły przyrastać właśnie śluby. Więc to pokazuje, że złe prawo niszczy obyczaje i wprowadza też i przewrotną praktykę moralną człowieka.
Człowiek ma to do siebie, że mówi, kiedyś tak nie było, albo za moich czasów. Ksiądz arcybiskup, gdy patrzy na kondycję tego dębu, to jest dzisiaj gorzej niż było kiedyś? Czy dzisiaj chrześcijanom w Polsce jest trudniej niż za Mieszka pierwszego, za zaborów, za różnych innych sytuacji dziejowych?
Ja myślę, że chrześcijaństwo zawsze było wyborem trudnym, dlatego że pociągało za sobą obowiązki, których nie miałby człowiek, będąc, powiedzmy, poza chrześcijaństwem. i tych obowiązków także moralnych, które niesie ze sobą chrześcijaństwo. Więc czy ta kondycja jest lepsza czy gorsza? Po części pewnie można by to wydedukować z tych badań statystycznych, które są prowadzone. One pokazują tutaj przy okazji formowania tego programu ogólnopolskiego, duszpasterskiego na przyszły rok 2016-17. Ojciec Potocki, dominikanin, przedstawił taką pewną analizę tego, jaka jest kondycja moralna Polaków. No i z tego wynika, że jest ona bardzo zróżnicowana. Że nie ma takich czarno-białych kształtów, jakie byśmy sobie życzyli, czy jakich by wymagało chrześcijaństwo. Że w wielu tych kluczowych kwestiach właściwie idzie relatywizm. To znaczy przyjmujemy jakieś prawdy, inne odrzucamy, bo nam się nie podobają. Jest stół szwedzki, czyli człowiek chce, tak jak i przy tym stole, wybierać to, co mu się podoba i odrzucać, co mu się nie podoba. I to jest dla samego chrześcijaństwa bardzo niebezpieczne, dlatego że właśnie ludzie swoje mniemanie biorą za swoje sumienie. Mówią, mnie się tak wydaje i tak, i to jest decydujące. Tymczasem sumienie samo w sobie nie jest przewodnikiem człowieka, jeżeli nie jest oświecone przez Chrystusa. I dopiero takie sumienie, powiedzmy, może mówić o dobru i o złu, o tym, co jest dobre i co jest złe. I tylko takie stanowi, powiedzmy, przede mną tego sędziego, raz oskarżającego, raz usprawiedliwiającego człowieka. Więc to wydaje mi się niebezpieczeństwo szczególnie poważne. Ten relatywizm w podchodzeniu do nauki chrześcijańskiej i wybierania tego, co mi się podoba, czyli praktycznie co jest przyjemne, a co jest nieprzyjemne.
Chrzest wyobrażam sobie jako takie wprowadzenie do domu, jako wprowadzenie kogoś, kto się gdzieś tam włóczył bez celu, że znalazł dom, znalazł swoje miejsce, swoje mieszkanie. Jak spowodować, żeby dzisiaj ludzie, którzy są ochrzczeni, z tego domu nie chcieli wychodzić, uciekać, żeby ten dom rzeczywiście jawił im się jako miejsce bezpieczne, żeby Kościół nie jawił się jako instytucja zewnętrzna, nieraz może nawet opresyjna?
To w praktyce jeden z tych okresów programu duszpasterskiego przebiegał pod tematem Kościół naszym domem. To jest bardzo piękny i pojemny obraz, który dla każdego jest zrozumiały i jednocześnie poza patologią dla każdego jest pociągający. Człowiek chciałby być w domu, chciałby mieć swoje zakorzenienie i jednocześnie swoje bezpieczeństwo, gdzieś, gdzie byłby pewien, gdzie wiedziałby, że znajduje się między swoimi. Ale dom to też nie jest cały obraz, dlatego że Ojciec Święty, Franciszek, gdy mówi o peryferiach, to mówi o terenach poza domem. Właśnie o takich terenach, które powinny być misjonowane i które powinny być też przyciągane tak, ażeby, powiedzmy, poprzez kulturę, poprzez samą wiarę, człowiek mógł znaleźć drogę do domu, wtedy, kiedy tej drogi potrzebuje. Nie jest to na pewno sprawa łatwa w dzisiejszym czasie, ale ona jest do wykonania przez wszystkie podmioty w Kościoła, to znaczy nie tylko przez biskupów i księży, zakonników i zakonnice, ale o wiele bardziej przez świadomych ludzi świeckich, którzy pracują w sferze sakrum i są także obecni w sferze profanum, gdzie mogą właśnie najbardziej w sposób taki owocny świadczyć o Ewangelii. Jeżeli ich świadectwo będzie autentyczne i będzie pociągające, to człowiek, który jest błąkany albo który nawet dużo osiągnął w sensie materialnym, ale wie, że ostatecznie szczęścia w tym nie ma, a przynajmniej szczęścia długotrwałego, no to on zrozumie, że jest coś ważniejszego niż pieniądz, jest coś ważniejszego niż ten sukces, jest coś ważniejszego, aniżeli uznanie ludzkie, coś, co powiedzmy daje człowiekowi tę stabilność pośród wszystkich kryzysów, bo dopóki nie ma kryzysu, to nie ma też i wielkiego pociągania ku poszukiwaniu. A kiedy przychodzą sytuacje kryzysowe, wtedy się rodzi wymuszone poszukiwanie. I ten moment jest nadzwyczaj stosowny dla właśnie pracy misyjnej świeckich. Mówimy w tym programie ostatnim tego roku, tego cyklu chrzcielnego, że jest coś takiego jak misja na zewnątrz i jest coś takiego jak misja do wewnątrz w Polsce, że Kościół poprzez te 2000 powiedzmy misjonarzy pracuje na zewnątrz w różnych krajach, ale że nie wystarczy 2000 misjonarzy, żeby pracować świeckich, żeby pracować w samej naszej ojczyźnie. Ponieważ właśnie, jak mówiłem, kultura przyjemności jest bardzo pociągająca dla człowieka. Może o wiele bardziej, aniżeli ta kultura konfrontacji, która usiłowała przez przemoc wykorzenić Polaków z chrześcijaństwa.
Chciałbym, byśmy też na naród w kontekście tej rocznicy spojrzeli jako wspólnotę również polityczną. Norwid mówił o tym, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. Jaki wobec tej sytuacji w Polsce, z którą mamy dzisiaj do czynienia, taki głos pasterski Kościoła, który nie jest instytucją chwilową, który ma 1000 lat na naszej ziemi, do wspólnoty narodowej. Jak ten wielki obowiązek podjąć wspólnie?
To jest wielkie zadanie. Kościół, jak wiadomo, nie jest od tego, żeby wchodził w dziedziny polityczne, ani partyjne jeszcze bardziej. Natomiast w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, to na pewno Kościół powinien wzywać do pojednania. Do tego pojednania, które to zacietrzewienie, które powstało, w jakiś sposób stara się wyeliminować. My mamy te przykłady historyczne, do czego doprowadziło zacietrzewienie w tym czasie poprzedzającym zabory. To szarpanie w różne strony tego dobra wspólnego i przemienianie je w dobro partyjne, no doprowadziło właśnie do samych zaborów. I dzisiaj, chociaż może się wydawać, że to jest aqua passata, że to wszystko było, minęło i nie ma żadnego wpływu, to jednak bardzo osłabia samą rzeczywistość, powiedzmy, tą narodową i samą ojczyznę. Tutaj nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób mogę dołożyć przeciwnikowi, tylko w jaki sposób mogę pomóc sprawie, w jaki sposób ja mogę przyczynić się do tego, żeby Polska była i bezpieczniejsza, i silniejsza, i ciesząca się większym dobrobytem, i jednocześnie bardziej przyjazna dla ludzi. To wszystko jest możliwe tylko wtedy, jeżeli wszyscy zwiążą się, powiedzmy, tym zobowiązaniem. Jeżeli każdy będzie szarpał w swoją stronę, to owszem, on może coś wyrwać dla siebie w sensie interesu, ale to nie będzie ostatecznie jego własny nawet interes, dlatego że osłabi całą łódź, która miotana takim sztormem, tak jak łódź Piotrowa, może zatonąć i okaże się, że ci, którzy byli wewnątrz, gdy się już nawzajem pozabijają, nie będzie kogo ratować.
Księże arcybiskupie, a czy to, że rocznica Chrztu Polski, myślę też o tej sytuacji naszej, o której ksiądz arcybiskup też przed chwileczką powiedział, przypada w roku ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka jako rok miłosierdzia. Czy to też jest jakaś wskazówka opatrzności dla nas, jako dla Polaków?
Myślę, że bardzo mocna, dlatego że my jesteśmy jakoś predestynowani ku temu, żeby myśleć o sprawiedliwości. Najpierw o sprawiedliwości dla siebie, a ewentualnie o sprawiedliwości dla innych, czyli oddawaniu drugim tego, co im się słusznie i sprawiedliwie należy. Natomiast Rok Miłosierdzia to jest szansa nadzwyczajna, właśnie ucząca nas w tych chrześcijańskich kategoriach do oddawania drugiemu człowiekowi to, co mu się słusznie i sprawiedliwie nie przysługuje. To jest miłosierdzie. I praktycznie, gdy rośnie napięcie i każdy odwołuje się do sprawiedliwości, to w pewnym momencie nie ma innego wyjścia jak amnestia. Nie ma żadnego innego wyjścia. Tak jak rok jubileuszowy w Biblii był rokiem amnestii, który odradzał całe społeczeństwo poprzez przebaczenie, tak też i rok miłosierdzia praktykowany w kościele całym, na całym świecie, w kościele powszechnym, w kościele polskim, też powinien przypomnieć właśnie o tym, że przychodzi chwila, w której już nie ma nadziei w sprawiedliwości, tylko jest nadzieja w miłosierdziu.
1050. rocznica Chrztu Polski przed nami uroczystości, również tutaj w Poznaniu oczywiście. Na co ksiądz arcybiskup chciałby zwrócić szczególną uwagę niemalże w przededniu tych uroczystości?
Najpierw na Związek Gniezna i Poznania. Najpierw dlatego, że moje pochodzenie jest gnieźnieńskie, a potem dlatego, żeby podczas tego uroczystościowania nie skupić się na tym, co nas różni, tylko na tym, co razem obie te miejscowości wniosły w historię państwa Piastów, państwa Polan i potem także w tych dalszych, rozwijających się naszych kulturach. Więc tutaj przede wszystkim te uroczystości o tyle mają sens, o ile one tę tożsamość chrześcijańską umocnią. Ludzie pytali, a po co 1050-lecie, co to za data? Przecież tysiąclecie to jest coś, w następne tysiąclecie coś jeszcze większego. A po co 1050-lecie? Więc ja odpowiadam, że praktycznie każde pokolenie powinno wejść w głębszą świadomość swojego chrztu, co znaczy dla mnie chrzest. Minęły już dwie generacje od samego milenium chrztu Polski. Teraz są zupełnie nowi ludzie, tylko starzy pamiętają tamten czas. Trzeba, żeby i nowi sobie uświadomili, jaką wartość przedstawia dla nich chrzest. I to nie tylko poprzez to, że pójdą do parafii i wypiszą sobie datę swojego chrztu, o której w ogóle nie myśleli albo której nie pamiętają. Pamiętają tylko datę urodzin. A przecież chrzest jest czymś więcej niż urodziny ziemskie. Tu jest moment w urodzinach ziemskich, który decyduje o naszych kilkudziesięciu, daj Boże, latach bytowania ziemskiego, a w chrzcie o całej wieczności. Więc człowiek jednak powinien o tym momencie reflektować i nad nim medytować dużo. Jak mówię, to nie jest tylko kwestia spisania sobie daty chrztu, postawienia chrzcielnicy i w kościele na znaczącym miejscu, przywieszenia kropielnicy przy wyjściu z mieszkania. Ale to są sprawy, które dotyczą właściwie samego źródła naszego chrześcijaństwa. Nie? Z czego my żyjemy? Czym my się kierujemy w chrześcijaństwie? To wszystko, za wszystkie sakramenty biorą siłę z chrztu. Dlatego mówię też i całe to życie moralne chrześcijanina ostatecznie od świadomości chrztu zależy.
A żeby to nie była taka, przepraszam za określenie, odfajkowana uroczystość religijna, jak mamy się do tego przygotować i jak mamy to wydarzenie chrzcielne kontynuować?
Myślę, dobrą rzeczą jest już to, że dzisiaj i państwo, i Kościół jednozgodnie starają się obchodzić ten czas. To daje już nieco do myślenia, że to, co było możliwe za czasów Polan, co było możliwe za czasów II Rzeczpospolitej, jest możliwe także i dzisiaj. To jest już jedno wielkie dobro, które się dokonało właśnie w tym momencie, w naszym 2016 roku. Potem, żeby to nie było tylko odfajkowanie, to wydaje mi się, że no jednak chrześcijanin nie może uciekać od rozumu. To, co było tak pięknie prowadzone i za czasów papieża Benedykta XVI, to ta jedność rozumu i wiary, dwóch skrzydeł, które dźwigają człowieka. Nie może być wiara bezrozumna. Jeśli my nie reflektujemy nad naszą wiarą, jeśli nad tym się nie zastanawiamy, to jesteśmy wtapiani w doczesność i właściwie ta cała sfera nadprzyrodzona słabnie i nie niesie człowieka. I wtedy wydaje się, że chrzest jest nam do niczego niepotrzebny i chrześcijaństwo jest do niczego niepotrzebne, bo przecież my świetnie sobie damy radę bez tego. Więc tu nie chodzi o świętowanie zewnętrzne, tu chodzi o święto wewnętrzne, takie, które człowiekowi, powiedzmy, objawia, że on staje się człowiekiem wolnym wewnętrznie, że on powiedzmy, z tych zniewoleń, z tym także zniewolenia grzechem, czyli praktycznie ze stanu niewolnictwa, może się wyzwolić. A jeśli tego nie robi, to on może nawet nie być świadomy, że jest niewolnikiem. Tyle gadamy o demokracji, więc wszystkim może się wydawać, że są ludźmi wolnymi i decydującymi. Tymczasem święty Paweł mówi, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem. Więc w tym sensie chrzest jest także momentem wybitnym, ponieważ zastanawianie się nad nim przy okazji takiej rocznicy jest czymś, co może puścić w ruch nasz rozum i zastanowić się nad tym, kim my jesteśmy.
Jakim znakiem i z jakimi oczekiwaniami patrzy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski na zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, bo to też w rocznicy Chrztu Polski i wizytę Ojca Świętego?
No to są wielkie nadzieje, ale ostatecznie trzeba powiedzieć, że i Światowy Dzień Młodzieży to jest też owoc chrztu. Gdyby nie było chrztu, nie byłoby Jana Pawła II, gdyby jego nie było, nie byłoby Światowych Dni Młodzieży. Więc to, co pozornie wydaje się takim przypadkiem w dziejach, w rzeczywistości jest mocno zakorzenione, powiedzmy, w samym chrzcie. I takie święto młodych jest bardzo potrzebne, dlatego że zawsze młodzież jest nadzieją, ale nie młodzież sama z siebie, ani ze względu na młodość, dlatego że młodość szybko przemija. Młodzież jest nadzieją Kościoła wtedy, kiedy ona rzeczywiście żyje chrztem. Tylko wtedy ona ma moc przemieniającą rzeczywistość i tylko wtedy może wnosić światło Chrystusa w ciemność, która dookoła się rozprzestrzenia. Dlatego właśnie Światowe Dni Młodzieży są tak ważne. Dla mnie i wydaje mi się też dla Kościoła, że one stanowią pewien promień radości taki pośród tej doczesności, gdy wszystko wydaje się płaskie, przychodzi entuzjazm młodzieży i nie tylko ten entuzjazm czysto ludzki, ale entuzjazm wiary. Myślę, że papież Franciszek wybitnie nadaje się do tego, żeby ten entuzjazm rozbudzać, co zresztą widać też i po jego podróżach i po jego tym rzymskim działaniu, że tak łatwo mu przychodzi właśnie zjednywać dla Chrystusa ludzi.
Ostatnie pytanie związane z sąsiedztwem katedry. Ksiądz arcybiskup często zachodzi do katedry, do krypt, do Złotej Kaplicy, gdzie krypty mieszka Bolesława. i modli się za Polskę?
Od czasu do czasu. Teraz w ostatnim czasie, czyli praktycznie w tym roku, przygotowaliśmy i umieścili elęch wszystkich biskupów poznańskich, począwszy od biskupa Jordana. Właśnie rozmyślnie w pobliżu tej chrzcielnicy, tej misji chrzcielnej, żeby każdy, kto przechodzi przez podziemia tej katedry, uświadomił sobie, ilu ludzi pracowało nad tym, żeby Kościół w Chrystusie istniał, żeby mocą Chrystusa i z łaski Chrystusa Kościół istniał na tych ziemiach. Ile i pracy, i cierpienia, i nieraz ile męczeństwa też tego białego i czerwonego potrzeba było, żebyśmy my istnieli w tym Kościele żebyśmy też zrozumieli, że to, cośmy otrzymali, my nie możemy tak roztrwonić bezrozumnie, jakoby nam się to należało. Nie wszystko trzeba zdobywać. Wszystko powinno być zdobyte i wtedy będzie nasze własne.
Zatem nie roztrwońmy ojcowizny.
Co jest niezwykle łatwe, myśląc o przypowieści syna marnotrawnego.
Księże arcybiskupie, serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy tutaj przybyć, że ksiądz arcybiskup zechciał nas tutaj ugościć. Bardzo dziękujemy w imieniu słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam.
Serdecznie dziękuję też wszystkim, najpierw ojcu i potem także wszystkim, którzy tworzą i Radio Maryja i telewizję Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. A gościliśmy, proszę Państwa, w rezydencji arcybiskupów poznańskich na Ostrowie Tumskim.